Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przypomniał o losie irackich uchodźców z Syrii. Nadamy relację z modlitwy Anioł Pański oraz audycję o filmie Aguirre, Gniew Boży, Wernera Herzoga. Niedzielny magazyn rozpoczynamy jednak adwentowym rozważaniem księdza Tomasza Choraka.
Jeszcze raz zaczynam adwentową refleksję słowami z listu do Hebrajczyków. Chwila bowiem tuż, tuż nadchodzący przyjdzie, a zwlekać nie będzie. Który to już adwent? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Kiedy ukształtował się adwent w tradycji Kościoła? Setki lat temu. Pierwszy adwent trwał, zanim narodził się Jezus. Były zapowiedzi proroków i oczekiwanie było żywe. Coś dojrzewało w świadomości tamtych pokoleń. Ślad tego znajdujemy w pytaniu, które uczniowie Jana postawili Jezusowi. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Zapowiedzi proroków układały się w narastający ciąg obietnic. Siła ich oddziaływania była wielka. Bóg swoimi natchnieniami przenikał nie tylko proroków w kraju i narodzie, gdzie miało dokonać się zstąpienie Wszechmogącego, koncentrowało się oczekiwanie całej ludzkości. Czy Ty jesteś nadchodzącym? Który to już adwent? Właściwie adwent trwa nieprzerwanie. Nie ma co pytać, który to. Adwent jest jeden. Jak jeden i zawsze ten sam jest nadchodzący. W oczekiwaniu, w każdym oczekiwaniu łączą się w jedno – tęsknota i radość. Tęsknota nie jest żałobą, a adwent nie jest smutny. Jest pełen napięcia pomiędzy tym, co już się dokonało, a tym, czego jeszcze nie możemy ni zobaczyć, ni osiągnąć. Już przed 2000 lat urodził się w Betlejem nadchodzący Bóg. Ale my jeszcze nie możemy być tak blisko Niego, jak tego pragnie nasze serce. To napięcie budzi tęsknotę. Usiłujemy ją wypowiedzieć językiem symboli, fioletem szat liturgicznych, pozbawieniem ołtarza kwiatów i ozdób, wieńcem odmierzającym upływ czasu, powagą słów i melodii adwentowych pieśni, ciemnością na początku codziennej mszy. W tęsknocie, jak w popiołach ogniska, żarzy się iskra nadziei. Nadzieja rozbłyśnie radością. Radość spełni się tak, jak tego nie potrafimy sobie nawet wymarzyć. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, pisze apostoł Paweł. Kto czeka na Boże Narodzenie? Czyją jest radość Adwentu? Chrześcijan, odpowiesz. Tak, to my jesteśmy szczególnymi dziedzicami tej tęsknoty i tej radości. Czy jednak nie potęguje Twojej radości to, że nie tylko chrześcijanie cieszą się w oczekiwaniu na święta? Przecież Boże Narodzenie stało się świętem także pogan. I ja się z tego cieszę. Bo co by nie powiedzieć, jest to znak, że na nadchodzącego czeka każdy człowiek, choćby nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, na co czy na kogo czeka. Rzeczą chrześcijan jest pomóc tę radość wypełnić głębią treści. Jestem przekonany, że wielu, bardzo wielu ludzi dzielących z nami świąteczne oczekiwanie czeka na świadectwo naszej radości i naszej wiary. Nasza wiara to nic innego jak sposób na życie. Dobre czyny, życzliwe słowa, prawda wobec każdego, pomocna dłoń i ciepłe serce. To wszystko zaś wypływające z przekonania, że skoro Boży Syn człowiekiem chciał zostać, to znaczy, że każdy człowiek jest kimś wielkim. Abyśmy nie mieli wątpliwości, powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, uczyniliście dla mnie. Zobaczyć Boga w człowieku, a wychodząc na spotkanie z Bogiem, człowieka spotkać, to jest wiara chrześcijan. Czy nie jest ona równocześnie miłością? Jest. I tego uczymy się od bohaterów wiary i miłości, od świętych. Świadectwo naszej wiary stopionej w jedno z miłością powinno być pełne radości. Powiem więcej. Radość wiary, radość miłości są sprawdzianem autentyczności naszych postaw. Smutna wiara jest podejrzana. Smutna miłość to karykatura, której nikt nie uwierzy. Czy widać we mnie radość, niesztuczną, nieudawaną, nie radość pospolitego wesołka czy cyrkowego błazna, lecz radość człowieka spokojnego, spokojem wiary? Czy tą radością potrafię dzielić się z otoczeniem? Czy moja obecność wśród ludzi radość roznieca? To pytania na trzeci tydzień Adwentu. Za tydzień o nadzieję trzeba będzie zapytać.
Wysłuchaliśmy adwentowego zamyślenia księdza Tomasza Choraka, a teraz już czas na aktualności.
O losie setek tysięcy irackich uchodźców w Syrii papież przypomniał, odmawiając pielgrzymami Anioł Pański. Pomaga im już syryjska Caritas, jednak potrzeby są znacznie większe.
Apeluję o wrażliwość osób prywatnych, organizacji międzynarodowych i rządów, aby podjęte zostały kolejne wysiłki w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb. Modlę się, aby Bóg pocieszył tych naszych braci i siostry oraz skłonił serca wielu ludzi do hojności.
Radość z bliskości Bożego Narodzenia należy konfrontować z dramatycznymi sytuacjami współczesnego świata. Podobnie jak przed wiekami i dziś, Słowo Boże kierowane jest w uprzywilejowany sposób do cierpiących, aby ich ocalić. Adwentową prawdę o Bogu przychodzącym do człowieka Benedykt XVI przypomniał w rozważaniu na Anioł Pański.
Pomyślmy o naszych braciach i siostrach, którzy zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w niektórych rejonach Afryki czy w innych częściach świata przeżywają dramat wojny. Jaką radość mogą przeżywać? Jakie będzie ich Boże Narodzenie? Myślą ogarnijmy chorych i osoby samotne, które oprócz cierpień fizycznych są doświadczane także duchowo, bo nierzadko czują się opuszczone. Jak z nimi dzielić się radością, nie lekceważąc jednocześnie ich cierpienia? Pomyślmy również o tych, szczególnie o młodych, którzy zatracili poczucie radości i bezskutecznie próbują je odnaleźć tam, gdzie go znaleźć nie sposób. W rozpaczliwym wyścigu ku samorealizacji i sukcesowi, w iluzorycznej rozrywce, w konsumpcji, w momentach upojenia, w sztucznych rajach narkotyków i różnych formach wyobcowania.
Papież podkreślił, że Słowo Boże, podobnie jak w czasach proroka Sofoniasza, kierowane jest do ludzi poranionych przez życie i sierot radości. Zaproszenie do radości nie jest tanim znieczuleniem, ale wręcz przeciwnie. Jest proroctwem zbawienia, wezwaniem do ocalenia, które zaczyna się od wewnętrznej odnowy.
Radujcie się zawsze w Panu. Raz jeszcze powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko. Słowami dzisiejszej niedzieli. Gaudete, pozdrawiam wszystkich Polaków. Z radością czekamy na Chrystusa, to nas bawia. Przychodzi do nas w swoim słowie, sakramentach i w drugim człowieku. Zna i kocha każdego z nas. Otwórzmy mu nasze serca. Niech ten, na którego czekamy, nam błogosławi.
Podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański Benedykt XVI szczególnie pozdrowił dzieci. Pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus, które przyniosły ze sobą, by następnie złożyć je w domowych szopkach.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Ameryka, odkryta przez Krzysztofa Kolumba u schyłku XV wieku, rozbudzała wyobraźnię ówczesnych ludzi. Jedni dostrzegali w niej coś na kształt raju, który był kiedyś udziałem także Europy, lecz który Europa utraciła, oddalając się od natury i wchodząc na drogę cywilizacji. Inni, ci bardziej praktyczni, w opowieściach o bajecznych bogactwach nowo odkrytych krain, zobaczyli szansę na poprawę swojego losu. Nie mając nic do stracenia, zaciągali się tłumnie na statki, by tam, za morzem, poszukiwać szczęścia. Wszyscy razem stanowili groźną armię bezwzględnych awanturników spragnionych sławy, władzy, a przede wszystkim złota, które w Ameryce miało się ponoć znajdować na wyciągnięcie ręki.
Na takim właśnie tle rozgrywa się akcja zrealizowanego w 1972 roku filmu Aguirre Gniew Boży. Zamierzeniem Wernera Herzoga nie było jednak nakreślenie historycznego fresku, mającego przybliżyć epokę konkwistadorów, którzy bez skrupułów mordowali, grabili i obracali w niwecz indiańskie kultury. Mimo surowego i powściągliwego stylu opowieści, zrealizowanej w konwencji lakonicznych zapisków z podróży, reżyser daleko odchodzi od suchej relacji i zamienia ukazaną historię w sugestywną przypowieść o popadaniu w szaleństwo. Inspiracją dla filmowej fabuły stała się autentyczna postać hiszpańskiego granda Lope de Aguirre, który w pamięci sobie współczesnych zapisał się jako wielokrotny zdrajca, buntownik, a wreszcie zbrodniarz, który nie cofa się przed niczym w drodze do wytyczonego celu.
Dobrze wiesz, kto jest sprawcą. Jeśli Aguirre tym razem nie zostanie ukarany, nie wiadomo, jak daleko jeszcze się posunie. O to się nie martw. Mamy poważniejszy problem. Tutaj wszędzie są Indianie. Nikt z nas nie chce zginąć tak, jak ci biedacy na tratwie. Chciałabym, żeby wszystkie te kłopoty były już za nami. W tej chwili nie możemy na to liczyć. Ale nie obawiaj się. Aguirre nigdy nie odważy się powstać przeciw hiszpańskiej koronie. Nie jesteśmy w Kastylii.
Jest rok 1560. Czas Bożego Narodzenia. Pizarro, który zbyt daleko zapuścił się w nieprzebytą dżunglę, wysyła część swoich ludzi pod dowództwem Pedro de Ursua w celu przeprowadzenia rekonesansu. Prócz żołnierzy w skład oddziału wchodzą dwie młode kobiety, zakonnik mający nieść wiarę dzikusom oraz niewolnicy, pełniący rolę tragarzy i tłumaczy. Wędrówka przez dziewicze amerykańskie puszcze okazuje się dla wszystkich zabójcza. Indianie, nieodporni na przywiezione z Europy zarazki, umierają z powodu duszącego ich kataru. Rwące rzeki, którymi trzeba płynąć lub przez nie się przeprawiać, porywają tratwy z bezbronnymi wobec żywiołu ludźmi. A ze ściany gęstego lasu, ciemnej i nieprzeniknionej dla niewprawnego oka, dopadają śmiałków wystrzeliwane znienacka strzały. Tym, co wszystkich podtrzymuje na duchu i daje siłę, by posuwać się wciąż dalej i dalej, jest nadzieja na odnalezienie obfitującej w złoto legendarnej krainy Eldorado. Nawet czarnoskóry niewolnik wierzy, że gdy wreszcie uda się im tam dotrzeć, odzyska wolność, a wzbogaciwszy się, zostanie prawdziwym panem.
To już nie potrwa długo. Eldorado musi być o parę dni drogi stąd. Nie będzie już rdzy na armacie. Do naszych wrogów będziemy strzelać złotymi kulami. A ty, Okello, będziesz mi podawał jedzenie na złotych półmiskach. I wszyscy coś z tego będą mieć. Urząd gubernatora, prowincje, kobiety, I może kiedyś stanę się wolny. Ani na chwilę nie zapominajmy o najważniejszym zadaniu naszej misji, o ogłoszeniu dzikim Słowa Bożego. Jestem pewien, że chciałbyś mieć złoty krzyż wysadzany drogimi kamieniami, zamiast tego srebrnego, który zgubiłeś.
Z czasem podróż staje się coraz trudniejsza, a wśród uczestników wyprawy zaczyna narastać niezadowolenie. Dowodzący ekspedycją Ursua jest bowiem zbyt mało zdeterminowany i zaczyna powoli myśleć o tym, by zawrócić i na powrót połączyć się z Pizarrem. Dla Aguirre to zaprzepaszczenie nie tylko dotychczasowych wysiłków, ale przede wszystkim utrata szansy na odnalezienie złota. Dlatego doprowadza do buntu, który kończy się nie tylko uwięzieniem Ursua, lecz także wypowiedzeniem posłuszeństwa koronie hiszpańskiej. Dotychczasowy przedstawiciel króla zostaje obwołany cesarzem. Gruby Fernando, o mało inteligentnym wyrazie twarzy, sprawia groteskowe wrażenie. Za całe jego królestwo służy potężna tratwa zalewana nieustannie wodą. On zaś, siedząc pośrodku niej na obdartym fotelu, roi sobie, że jest panem tych wszystkich ziem, przez które przepływają. Tymczasem nie mogą nawet przybić do brzegu, bo wszędzie grozi im śmierć z ręki Indian.
1 lutego. Nastroje są coraz gorsze. Rozmawiałem o tym z Aguirrą. Wszystko układa się inaczej niż myśleliśmy. Widzimy przed sobą tylko głód i śmierć. Tracimy ludzi, ale nigdy nie widzimy wroga. A Eldorado jest do dziś jedynie iluzją. Jeżeli teraz zawrócimy, przyjdą inni, którym się uda. A my pozostaniemy z niczym. Nawet jeżeli ten kraj składa się tylko z drzew i wody, i tak go podbijemy. A potem zostanie wyciśnięty do cna przez tych, którzy przyjdą po nas. Moi ludzie mierzą bogactwo złotem. Ale to jest coś więcej. To władza i sława.
Szaleństwo Aguirre czyni go strasznym i tłumi w zarodku każdy odruch buntu. I tak za jego sprawą podróż konkwistadorów staje się powoli wędrówką ku zgubie i zatraceniu. Kolejni uczestnicy wyprawy umierają z ran i wyczerpania. A w ostatnich scenach widzimy Aguirre, gdy już jako ostatni żywy stoi pośród trupów i nieprzytomnymi oczami patrzy gdzieś przed siebie, wciąż śniąc o sławie, bogactwie i władzy. Jakby nie dostrzegając, że dał się pokonać własnym marzeniom i silniejszej od niego, dzikiej naturze.
Ja jestem największym sercem. Nikt nie jest większy. Kto tylko odważy się pomyśleć o ucieczce, zostanie poćwiartowany na 198 kawałków, a jego szczątki będą tak długo deptane, aż będzie nimi można malować ściany. Jeśli ja, Aguirre, zechcę, by ptaki spadały martwe z drzew, to ptaki będą spadały martwe z drzew. Ja jestem gniewem Bożym. Ziemia, po której stąpam, widzi mnie i drży. Kto podąża za mną i za rzeką, zdobędzie nieprzeliczone bogactwa.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. W niedzielnym magazynie to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Józef Polak. Laudetur Jezus Chrystus.